egocentryzm. Tożsamość w egocentryzmie jest ściśle określona i niezmienna. Nie? Zresztą, czyli ona nie podlega weryfikacji. Nie wiem, czy znacie takie fakty z czasów kryzysu w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych. Było bardzo wiele. Proszę, nagrywam, tak. Dzięki za czujność. W czasie kryzysu w Stanach Zjednoczonych było całe mnóstwo samobójstw ludzi, którzy stracili majątek. Plaga po prostu poszła. I to jest przykład na tożsamość egocentryka. Sukces, pozycja, sprawczość, siła, prestiż. To są wartości zewnętrzne, do których egocentryk dąży. Ja nie mówię o zwykłej tendencji kultury, tak, w której no, jesteśmy, że tak powiem, żyjemy w takiej sytuacji, w której to jest wartością. Nie? Każdy, że tak powiem, aktywnie, myślę, dba o to, żeby jakiś standard w życiu, ten zewnętrzny standard też utrzymywać. Tak? Natomiast dla osoby egocentrycznej utrata tego statusu, czy niemożność zdobycia jakiejś pozycji jest bardzo, bardzo dotkliwa i właściwie nie do, można powiedzieć, nie do przeżycia. Czyli tożsamość jest określana poprzez zewnętrzne atrybuty, które zdobywa taka osoba własnymi rękami. To jest bizneswoman, tak? To jest kariera zawodowa, to jest rodzina też. Nie? Taka posiadanie. Posiadanie jest tutaj taką... takim walorem podstawowym. Władza jest skrajną wartością w egocentryzmie.
Pieniądze też mają swoją wydatkę, nie?
Tak.
Dominacji nad słusznie czy uboższymi, nie?
Tak. To, co jest...
przepraszam, jeszcze tylko... I to jest niezależne od wyboru, tak? To nie ma, czyli tylko na tym ten świat się opiera.
Opiera się na tym, czego ja chcę. Jeżeli ja chcę na przykład zdobyć władzę, to pójdę po trupa do celu. Jeżeli ją zdobędę,
tak, ja to,
to jej nie puszczę.
Jeżeli to jest możliwe, ja mówię, jak stracić, to jest tak.
To jest
koniec.
Koniec.
Nie ma już nic, tak. Tego życia nic po prostu. Bo to jest samobójstwo, to jest takie unicestwienie, nie?
To ja mogę podać przykład najważniejszego życia, bo jakby mój był partner pracował dla firmy 10 lat, albo 11, i wypracował tam już taką dosyć sporą, dobrą pozycję i tak dalej. No ale jakby miał po wielu lat dużo było, oszukiwał, okradał, i w końcu ktoś tam się zorientował na górze, więc go dzwonili. Po czym ja bardzo się cieszyła, bo jakby dla mnie to była taka zmiana, która może w końcu jakby zaczniemy jakiś swój biznes i tak dalej. Więc przynosiłam mu takie torty ze świeczką, ciesząc się, że on tą pracę stracił, bo w końcu będą jakieś zmiany i tak dalej, a on mi się położył do łóżka. No a faktycznie się położył do łóżka i ja takie no, stany, myślę, że depresyjne, jakby spać i tak dalej, mimo że przecież to była jego wina, w ogóle tego nie mogłam zrozumieć, nie? Mówię, no kurczę, postępowałeś tak, no to się nie dziwię, że się zwolnili, nie? I on jakby nie mógł, no takie, że to była taka właśnie wysoki egocentryk i koniec, jakby koniec życia to był, nie? No.
Bardzo dobry przykład.
I dla mnie to się zrozumiała wtedy, nie? Nie wiem, co chodzi, przecież za chwilę sobie poradzi, coś zrobimy i tak dalej.
wewnętrzna treść osoby egocentrycznej to jest pustka. O ile w rozmyciu to jest chaos i rozproszone instynkty, o tyle tu zostają tylko instynkty, ale one są zwarte. Ona jest znakomity dostęp do agresji. Mówię o instynktach biologicznych jako energii do działania i do sięgania po przyjemności, tak? A nie o przemocy. Nie? To też jeszcze przy okazji emocji i uczuć będziemy mówić, ale tutaj posługuję się tymi terminami, które są określeniami energii życiowej, instynktownych przejawów energii biologicznej, nazywanej przez Freuda głównie. No, czyli tam badanie tego, w jaki sposób my żyjemy i co nami powoduje, tak? Czy skąd mamy energię do życia i motywację, czy w jakim celu chcemy być aktywni. To jest wpisane w naszą biologiczną naturę i mamy te instynkty w egocentryzmie silne, przepraszam, silne i wyraziste i wokół zaspokajania tych instynktów kręci się życie egocentryka. Egocentryk czuje tylko siebie. Mamy te pyłki czy co? Mamy wewnętrznie określoną tożsamość, w takim sensie wewnętrznie, że ja wiem, co ja czuję. Tak? Teraz muszę zadziałać, żeby osiągnąć to, co ja chcę. Mam cel i patrzę, jakich środków muszę użyć, żeby ten cel osiągnąć. Nie ma tutaj podłączenia pod uczucia wyższe. Mówię tak podłączenia, czyli nie ma kontaktu z uczuciami wyższymi. Są tylko instynkty. Więc wszystko... W związku z tym patrzymy wyłącznie na własny interes, własne korzyści i własny prestiż, własne cele. Egocentryzm bez naturalnych wrogów, czyli można powiedzieć, że to jest taka zwierzęca energia, która w przyrodzie ma naturalnych wrogów, tak? Wilk ma tam, nie wiem, co jest wrogiem wilka, no ale...
Brakowcy jest wrogiem wilka.
Człowiek, na przykład, nie? Czyli równowaga w środowisku egocentrycznym polega na tym, że inny egocentryk jest, musi się z nim ścierać, musi z nim rywalizować, żeby wygrać. Czyli musi mieć kogoś, kto go temperuje i wtedy ta równowaga jest możliwa do utrzymania. Natomiast jeżeli nie ma wrogów, to się rozprzestrzeni w niepohamowany sposób. Czyli tutaj nie ma jakby końca zdobywaniu. Czyli egocentryk nie jest w stanie, ponieważ jest zazwyczaj skuteczny, wie czego chce i idzie, szuka tak długo, aż znajdzie narzędzia do zrealizowania tych swoich potrzeb. Jeżeli nie napotka na przeszkodę, to się nie zatrzyma. Nie? Tak powstają imperia. Patrząc na taki kontekst społeczny szeroki. Nie? Każde imperium jest oparte na egocentryzmie. Czyli coraz więcej, 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 nigdy dość. Nie, nie ma tam, że tak powiem, zaspokojenia tego głodu, posiadania, rozszerzania, tej władzy. To wszystko razem, można powiedzieć symbolicznie, jest tym głównym celem egocentryka. Z tego powodu, że nie ma połączenia z uczuciami i w związku z tym nie ma połączenia z innymi ludźmi. Tak? Czyli nie jest w stanie relacji budować na innych zasadach niż, niż własny interes szeroko pojęty. Egocentryk wchodzi na przykład w relację partnerską, jeżeli widzi, że partner przyniesie mu określone korzyści. W skrajnych przypadkach to są korzyści, bo ktoś ma pozycję, ktoś ma kasę, tak? Ktoś jest szefem, więc pomoże w karierze. Tak? A ponieważ powodują, czy napędem do działania, do aktywności są instynkty, w związku z tym tam o miłości nie ma mowy. Nie? Jest właściwie tylko ten pożądanie i posiadanie. Z tego powodu bardzo często w tych egocentrycznych, tam gdzie egocentryk jest w relacji i zaczyna, na przykład ma atrakcyjną żonę, do któregoś momentu potem ta żona się zaczyna starzeć, to sięga po następną partnerkę, bo już z tego nie ma korzyści. Chyba że ta żona ma, że tak powiem, pozycję i układy, no to wtedy tkwi w tym, jakby podtrzymuje tę relację, bo ma z tego korzyść tutaj, ale szuka, że tak powiem, zaspokojenia tej pożądliwości, pożądania libido tam, gdzie kobiety są, czy mężczyźni, bo to dotyczy, to nie jest sprzężone z płcią. Po prostu sięga wtedy po zaspokojenie tam, gdzie ma atrakcję, dlatego że tutaj nie ma czegoś takiego jak nasycenie. Jak jesteś głodna, tak, to jesz, póki przestajesz być głodna. Tak? Natomiast w egocentryzmie nie ma czegoś takiego. Jesteś głodna, najesz się i znowu jesteś głodna. Nie? I cały czas, że tak powiem, trzeba się rozszerzać. To jest bardzo ważne, żebyście wiedziały, że tutaj nie ma możliwości patrzenia na partnera na przykład, albo na wspólnika, wspólniczkę, wspólnika, który, jeżeli jest egocentrykiem, to po prostu będzie patrzył, kiedy może przejąć twoje włości. Nie? Cały czas będzie rywalizacja. Jeżeli to jest ktoś, kto pracuje dla ciebie, to będzie patrzył, w jaki sposób przejąć twoją firmę. Najpierw będzie robić karierę, potem jeżeli to się uda, to po prostu patrzymy, ponieważ to jest niepohamowane, nie? Niemożliwe do pohamowania. Czyli można powiedzieć, że to oczywiście egocentryk widzi rzeczywistość, widzi, że inni ludzie też coś czują, tak? Widzi, że też czegoś potrzebują, ale specjalnie go to nie obchodzi. Znaczy w ogóle go to nie obchodzi, chyba że to uderzy w jego interes. No to wtedy zadba, no bo o żywiciela trzeba dbać. Tak? No grają, bo mają z tego korzyści. Jak nie mają, to nie zagrają, bo im nie zależy. To stają się po prostu szczerzy. Nie, no nie obchodzisz mnie. Bardzo to jest brutalne, tak? I w takiej czystej postaci, no myślę, że bez widzenia tego, jaka jest prawda tych ludzi, czyli w jaki sposób oni przeżywają świat i w jaki sposób go traktują, jest no, podstawowym BHP. Ponieważ jeżeli wejdziesz w relację bliższą, albo biznesową, albo nie wiem, z taką nadzieją, nie? Że też o fajnie, bo będziemy coś razem robić na przykład, czy fajnie, bo wreszcie nie? Można coś troszkę zwolnić albo zrobić co innego. Nie ma takiej opcji. Egocentryk nie jest tobą zainteresowany. Tobą jako człowiekiem. W związku z tym może odegrać oczywiście taki teatr, że tak, powie ci to, co chcesz usłyszeć, żeby było, że tak powiem, żeby cię nie stracić. Natomiast tak naprawdę nie ma takiej możliwości.
Podoba mi się takie porównanie, przepraszam. On relacje, czy ciebie, jak zobaczy osobę, do relacji, to widzi jak przedłużenie własnych kończyn, rąk do wzięcia czegoś. Co jeszcze może wziąć się za twoją pomocą? Nie? Że jesteś przedłużeniem jego
dobrania. Dobra. Funkcją jesteś. W życiu jesteś funkcją. Tak. Masz funkcję. Kiedyś słyszałam od mojej koleżanki bliskiej taką historię jej tam jakichś znajomych. Bardzo była tym ucieszona, że jakaś kobieta chciała mieć dzieci, w związku z tym sobie wynalazła partnera, który się z nią ożenił, urodziła te dzieci, po czym go pogoniła, bo przestał jej być potrzebny. I to był fakt, nie? To jest fakt z życia, więc to nie dotyczy tylko biznesu, tylko mafii, czy jakichś tam, nie? Działaczy, czy narcyzów w pięciu schodkach kariery. To się zdarza wszędzie.
Kiedyś ja wymieniałam, że tam był narcyzm jawny, psychopatyczny i coś jeszcze było.
To jest...
I coś było jeszcze?
Borderline.
Borderline.
I histrioniczny jeszcze jest na granicy rozmycia z egocentryzmem. Ok. Komunikacja w egocentryzmie polega na monologowaniu. Czyli egocentryk mówi bez odbioru. Mówię ci, że to jest najlepszy plan na nasze wspólne życie. Firmę będziemy rozwijać w ten sposób, ale ja mam inne zdanie. No dobrze, masz inne zdanie, ale ja uważam, że to jest dobre. No dobra, to może, a możesz mnie wysłuchać? No to mów. Okay. No dobra, no to słuchaj. Możecie, nie ma jakby możliwości, o dialogu nie ma mowy. Chyba, że wpasujesz się w jego sposób myślenia, w jego cele, w jego sposoby funkcjonowania, no to wtedy cię wysłucha, bo to go wzmacnia. Nie? Natomiast jeżeli jesteś w opozycji, masz inne zdanie, wątpliwości, to tak naprawdę, no umówmy się, no po prostu. Dobra, zupa z bobra. Okay. Każdy ma swoje zdanie, ja uważam tak i tyle. Nie ma dyskusji. Nie? Nawet jeżeli się na przykład w takim małżeństwie, gdzie kobieta sięga po męża, który jest bogaty i ma pozycję, i ten mąż czegoś chce, to ona to przemilczy, wytrzyma i tak zrobi swoje. Zamanipuluje, żeby było jakby w zgodzie z nią. Tak? Rozumiecie? Widzicie różnicę między rozmyciem, a to jest po prostu kompletnie co innego, nie? W jakości. W egocentryzmie ludzie z egocentryzmem mają bardzo dużo energii i bardzo są skuteczni w zewnętrznych działaniach, ponieważ nie mają skrupułów, nie mają wątpliwości. Mówię o naprawdę takich wątpliwościach, że może jakiś inny kontekst można wziąć pod uwagę. Nie ma takiej opcji. Nie ma dostępu do
uczuć.
Tutaj w egocentryzmie w ogóle nie ma empatii, czyli nie ma...
Nie, to ja wiem, a w rozmyciu są taki szczelinowy, czy...
To szczelinowy jest wszędzie, nie? To tak, wiesz, czasem jest jakiś impuls.
To jest tylko impuls, koniec.
Tak. Generalnie, nawet jeżeli taki człowiek się rozbroi z tego egocentryzmu na tyle, że przez moment poczuje jakieś uczucie, na przykład do kogoś bliskiego, tak? Albo zacznie współczuć komuś, naprawdę współczuć, to i tak to nie ma znaczenia w podjęciu decyzji. I tak cię ograbi. Powiem wam na własnym przykładzie, no bo to takie, to co mi przyszło w tej chwili do głowy. że jak kupowałam mieszkanie, kupowałam go od osoby, która tych mieszkań miała 150 i no, pieniędzy w brud. I był taki moment, że ja się zawahałam, bo miałam trudną sytuację i widziałam, że to na tym mężczyźnie zrobiło wrażenie, że taki się rozmiękczył w tym, co nie zmieniło faktu, że sobie założył, że w 2 tygodnie albo. I tyle, nie? Także możliwość szczelinowego dostępu i owszem, natomiast tożsamość... Ale to, wiesz, że mój interes tu jest najważniejszy. Jedynie ważny, nie? Jedynie ważny.
Ja mam tu, nie wiem, czy jest czas na to, ale mam taką bardzo bliską koleżankę, która mnie właśnie zaskoczyła i ona tak bardzo ma tak, no, tak o sobie dużą samowiedzę, nie? Że mówi, wiesz, ale jak on zaczął ćpać, to ja po prostu go wywaliłam z domu, dzwoniłam na policję, leżał i spał tam na... Nie puszczam. I że wiesz, mówi, ja po prostu się odcinam wtedy, jak jest taka sytuacja, to się odcinam, nie mam żadnych poczuć emocji, wiesz, to wtedy walczę i już. Zresztą jest, ja bym się go wyuczyła, nie? No, że to jest taki czysty egocentryzm, czyli tam po co do tego dziecka dotyczy, to jest libido i ma być takie, jak ja chcę, żeby to dziecko było, jak jest nie takie.
To jest władza, nie?
To po prostu, no, to tam już wiedzy nie ma, nie?
Tak, nie ma. Niezdolność do odczucia czegoś innego niż własny interes, nie? Niż własna, wiesz, własna tożsamość. Nie? To jest dla was czytelne? Tak? Czyli to można powiedzieć, że ta tożsamość jest czymś takim, że jest jasność na temat tego, co ja mam w sobie. Świadomość, że są inni ludzie, tak? I to jest oddzielone szybą. Więc ja czuję tylko to, co jest do tej szyby, czyli siebie. I reszta nie może mnie obchodzić, ponieważ to mnie nie dotyczy, bo ja tego nie czuję. Tak? Rozumiecie? Oprawcy na przykład tak mają, nie? Czy zbrodniarze wojenni. Mają tak, że mają jakieś tam uczucie do siebie, ewentualnie do swojej własności i są bezwzględni, mogą wyciąć w pień, nie wiem, szkołę całą, tak? Wysadzić w powietrze i nie obejdzie ich to, nie? W takim sensie uczuciowym. Nie ma takiej możliwości. W środku jest pusto. Jak jest pusto, nie ma tego korzenia, który mógłby rozwijać jakąś, nie? Jakąś inną jakość, więc jest eskalacja. Eskalacja tych dążeń, które sobie egocentryk założy. Zbuduje jedną firmę, mało. Zbuduje drugą firmę, mało. Tak? I jak już kończy to już znowu czuje brak i znowu musi budować dalej. Czyli nie ma jakby tego... tego, że już mi wystarczy.
Żeby etykiet przejmowały cudzy.
No, to wrogie przejęcie, to się stało jako norma w tej chwili, nie? Już bez żenady się o tym mówi.
Tak, to jest pochwalone, czy to skryt, to po prostu radzi sobie dzieci, nie?
Nie wiem, czy pochwalone, ale nie ma reakcji na to, nie? Takiej adekwatnej. Tak jak na takie imperialne zapędy, nie? Że... Dobra, bo się znowu w prywaty tutaj wdam.
Ale jak można taką osobę zatrzymać? To musi być drugi egocentryzm.
Najszybciej.
No tak, no to dojrzałość się wykończy.
Rywalizacja. Rywalizacja albo współodczucie. Współodczucie, nie współczucie, bo to jest ta różnica. I teraz, ponieważ egocentryzm polega na rywalizacji, na konflikcie, tak jak u ssaków, nie? Że tam jest samiec alfa, samica alfa, nie? I cały czas jest ta walka o dominację. W ludzkim aspekcie, w egocentryzmie jest dokładnie to samo, tam nie ma żadnej różnicy. Może w przypadku narcyza jest inaczej, bo narcyz jest jeszcze wrażliwy na swój temat, nie? ale też używa innych środków tej rywalizacji, bo musi być najlepszy. To musi mieć tę zewnętrzną chwałę. I konflikt to jest zawsze walka. Walka, kto wygra, kto przegra. Kompromis jest tolerowaniem tego, że nie mogę wygrać. To, słuchajcie, będziecie mieć wszystko nagrane. I jak wygramy, to jest ok, a jak przegramy, to
Czekamy na osłabienie przeciwnika.
Czekamy na porażkę, na zemstę, zemsta, no, wyrównanie rachunków, nie? To są wszystko egocentryczne.
Kompromis jest tolerowanie, że on wie, że nie ma szans wygrać.
Tak, tak. Cierpi, no ale musi się zgodzić na to, nie? Tak, tak, jakiś czas. Tak. Tak, bo przecież jest egocentryk. No tak jak mówię, to nie wynika, bo zobaczcie, w takim potocznym myśleniu na ten temat można powiedzieć, no jest taki egoista, tak? Ale on nie ma innej możliwości. I dlatego ci ludzie mają strategię w kontaktach z innymi ludźmi. Strategię, jak rozegrać drugiego człowieka. Jak go rozegrać, jak to zrobić, żeby go mieć, tak? Po swojej stronie, czy jak to zrobić, żeby go mieć dla swoich zysków. I to są różne rzeczy, to nie musi być zewnętrzny jakiś konkretny majątek czy pozycja, a to może być nawet w jakimś konflikcie, na przykład w pracy, nie? Ktoś jest skonfliktowany i zaczyna strategię do pozostałych, nie? Pracowników, żeby przeciągnąć na swoją stronę, żeby dowalić temu komuś tam po tej drugiej stronie. I to też jest coś, co ta strategia jako sposób bycia w relacjach jest normą i jest potencjałem tej osoby. I możecie tłumaczyć, no weź, no popatrz, weź pod uwagę, jak się czuje ta druga strona. No, no. Wezmę pod uwagę, jasne. Ale najpierw... Nie obchodzi.
Mówią, że współodczucie, czyli
z obecności.
Z obecności,
tak.
Aha.
Tak, tak, tak. Współczucie jest, ja tak nie mam, tak? Współczuję ci, bo masz, no, bo widzę, że masz się kiepsko. I to jest z tego poziomu tożsamości, nie? Sięganie czy patrzenie na człowieka.
Współczucie może rodzić agresję, tak? Czy może rodzić...
Mogę powiedzieć tak, że mój terapeuta dawno temu, bardzo dawno temu, powiedział mi takie zdanie. No współczuję ci, ja tak nie mam. No i co to może budzić? No upokarzające to jest, nie? Dla osoby, która słucha takiego tekstu, to jest upokarzające, no takie, wiesz, osadzi cię, nie? W niższym, wiesz, w takim... Proszę? Albo przesadzasz, wyolbrzymiasz, tak. I to też jest charakterystyczne na przykład w rodzinach, nie? Jak jest egocentryczny rodzic i wrażliwe dziecko, nie? No to jeżeli coś przeżywa, bo czuje, no to, no, a ponieważ widzisz, że coś przeżywa, ale po co mu to, nie? No to powiem, no przesadź, to przesadzasz.
To jeszcze do celu. To jeszcze do celu. Jeśli to jest uczucie, to nie opisujesz, ale generalnie gorzej ci będzie życzył, nie jak będziesz czuła.
Więc są to ludzie bardzo skuteczni w każdej dziedzinie, bo jeszcze raz podkreślam, to nie dotyczy tylko wielkich spraw. W każdej dziedzinie. Życia. Sposób bycia w świecie to jest monarchia. Ja tu rządzę. Ma być po mojemu.
Ale ja bym się dotykała do tego libido wyłącznie w realizacji celów. Tam nie ma, bo rozwiązanego będzie instynkt, czyli taki impuls po prostu.
Tam może być rozhamowanie.
Nie? Myślę, że jeśli
Inaczej mówiąc, to przepraszam, tylko nawiążę do tego. Libido może być rozhamowane w egocentryzmie, bo jest w tej chwili rozhamowanie na full, nie? To, co jest zgrozą, wieje. Natomiast różnica pomiędzy rozhamowanym libido w rozmyciu a w egocentryzmie jest taka, że w rozmyciu idziesz z kim popadnie. Jest ci to wszystko jedno, tak? Śpisz po prostu z każdym, kto się nawinie. Natomiast w egocentryzmie tylko z tym, co chcesz spać. Nie, nie wiesz, z byle kim się tam nie zadasz, nie? Albo to są atrakcyjne osoby, tak wiesz, albo jakieś zboczenie, jak się wyeskaluje do takiego rozhamowania, no to, nie, to idzie wtedy też perwersja, ale to z tym, z kim ty chcesz. Ja chcę z tym kimś, nie? Ja chcę kogoś mieć, tak? Kogoś, że tak powiem, traktuję jako obiekt do użytku. Tak? Czy to rozumiecie różnicę? Istotne, no. To wszystko są informacje, które przy zbieraniu wywiadu już będziecie mieli jasność, tak. To znaczy jasność to może za dużo powiedziane, no, ale przynajmniej informacje, która będzie... Historia z mojego gabinetu, klientka moja, która przeżyła ciężką depresję, stan depresyjny, jest rozmyta, z tego powodu, że zostawiła ją partnerka. Była w homoseksualnym związku wiele lat temu, bo już w tej chwili nie pracuje w gabinecie. No i trafiła na terapię, nie? Bo nie mogła się pozbierać. I sytuacja, jak zaczęłam ją dopytywać, jak to się, o historię tego związku, bo one były 10 lat razem, to się okazało, że ona, jak ta jej partnerka wyjechała gdzieś tam służbowo, to ona nie wiedzieć, co ze sobą robić, tak? Po prostu zaczęła sypiać z kim popadnie. Weszła w jeden romans, a to spróbowała sobie z facetami, a to z kobietami. I jak ta jej dziewczyna się o tym dowiedziała po powrocie, no to uznała, że no nie ma o czym mówić, tylko spakowała się i wyjechała. A ona tego nie umiała zrozumieć.
Aha, nie umiała zrozumieć. Czyli nawet na intelektualnym poziomie, że tak?
No wiesz, to było tak silne uczucie, nie? Że w przeżyciu to było nie do pojęcia. O co jej chodzi? Przecież ona jej nie zdradziła po to, żeby ją zostawiać. Nie? Że to... I to jest przeżycie osób rozmytych. One nie czują, że są oddzielone, nie? Od partnera, od innych ludzi. Nie rozumieją tego, naprawdę tego nie rozumieją, nie? Że to no przecież w intencji nie było zostawianie, tak? W egocentryzmie jest podobnie, że jak no, żona się znudzi, czy mąż chodzi w dresach po mieszkaniu, nie? Już przestaje być atrakcyjny, no to trzeba sobie zapewnić jakąś atrakcję. Mówię wam o faktach gabinetowych. No to się zdradza, ale nie po to, żeby zrywać związek, tylko żeby się poczuć, doenergetyzować, tak. Dojrzała osoba będzie myślała, kurczę, no zdradziłam, coś się dzieje, nie? Coś się ze mną dzieje, coś się dzieje w tej relacji, nie? No, trzeba się tym zająć, nie? Egocentryk tego nie zrobi. Rozmyta osoba tym bardziej. To a propos tych dresów, to też wam opowiem, bo to trafiła do mnie kobieta, która została przyprowadzona przez swojego męża na terapię, który się dowiedział, że ona go zdradziła tydzień po ślubie. Nie był w takim szoku, że w ogóle tego nie mógł zrozumieć i tak dalej, więc tam, no i rozmawiałyśmy na jednej czy drugiej konsultacji i ja w końcu nie wiedziałam, którędy, bo nie rozumiałam też tego zachowania i mówię, czy może mi pani podać swój powód tego, że pani to zrobiła? A ona mówi, szczerze? Bo mąż w domu chodzi w dresach. A ten pan, co to go zdradziła, jest zawsze elegancki. Bez, powiedziałabym, bez cienia żenady, nie? Na ten temat. Zero. I ona nie zamierzała wcale tego męża zostawiać. Także tak to wygląda w egocentryzmie. I te osoby są, naprawdę nie widzą w tym nic złego.
Jakie?
Nie widzą w tym nic złego. Kiedyś słuchałam takiej audycji w radio, była na temat rozwodów. Wypowiadał się prawnik, który mówił, jak tworzy linię obrony dla zdradzających mężów. Akurat chodziło o takie małżeństwa, gdzie mąż jest bogaty, a żona raczej na utrzymaniu, nie? I wiadomo, że taki człowiek się nudzi, no więc po czasie, więc mówię wiadomo, no może nie wiadomo w każdym przypadku, ale jest to dość powszechne. W związku z tym mówił, że to się używa takiego argumentu, że zdradziłem żonę bez intencji rozbijania małżeństwa. Że właściwie to nie chce źle, tak? W tym sensie. I w tym rozumieniu no, tego człowieka, jak i tego prawnika, to jest po prostu norma, ponieważ nie mają zdolności do odczucia niczego poza własną potrzebą.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. A jak na przykład, bo ja tak nie znam tej biografii Junga, ale on podobno Junga kochana i żona o tej kochankach wiedziała, nie? To jak to...
To jest.
Pomaga, czy jakoś się przyczyniła, ale może ja mogę mieć nieścisłe na pewno, ale raczej pewne informacje.
Ale mówisz teraz o kim? O co mnie pytasz?
O Karlu Gustawie Jungu.
Okej, ale o co mnie pytasz?
O kochanki jego.
Że taka osoba naprawdę wiedząca.
Ja nie wiem, wiesz, na ile Jung, bo myślę, że Jung nie był egocentryczny. Trzeba wziąć kontekst czasów, w którym żył.
Nie tak dawno.
Tak? Kobieta miała prawo iść do pracy i być niezależną?
Nie,
nie ma. Nie ma takiej.
Mówimy o Karlu Gustawie Jungu.
No.
No,
urodził się w 1870, w 1960,
no. No ale co, na koniec miał tego?
Ale żona jego przecież pracowała, też była tą, nie? Nie wiem, ona miała swoją praktykę, nie?
Ja nie wiem. Ale chcesz się, że tak powiem, bo nie wiem, co jest twoją intencją, czego chcesz się dowiedzieć?
O tej zdradzie.
Czasem są takie pary, które się umawiają, że będą żyć, wiesz, bez seksu. Bywa tak, że ludzie po prostu albo mężczyźni są impotentami i nie mają pociągu do kobiet, albo są, jak to się mówi, homoseksualistami, albo takimi ukrytymi, tak? Osobami o innej orientacji. I wtedy tworzą małżeństwo ze względów, że tak powiem, społecznych, nie? Ale żyją w tej sferze kochankowej. Ale nie wiem, jak jest, bo nie wiesz, nie angażowałam się w ten temat zupełnie.
No ja to świeżo tak się dowiedziałam, tak to mocno zadziwiłam. Mocno zadziwiłam. No.
Czujecie klimat egocentryzmu? Egocentryzm to jest też na przykład jak się kobieta decyduje na to, żeby wyjść, ożenić się z kimś, nie ożenić, tylko wyjść za mąż, za kogoś, kto jest na przykład no ma jakieś wady, których ona nie lubi i które ją drażnią, ale myśli, że go urobi, wychowa. Nie? Albo że naprawi się, albo różnie. To też jest egocentryczna postawa. I przy tej okazji chciałam wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że każdy z nas bez wyjątku bywa w każdym poziomie świadomości. Nie? Że nie jest tak, że mamy zawsze jakoś, zawsze egocentrycznie, zawsze w rozmyciu albo zawsze w dojrzałości. Nie ma czegoś takiego. W dużej mierze też zależy od okresu życia, w jakim się znajdujemy. I teraz przychodzi do was klient egocentryczny. Jakie ma problemy? Czyli co zgłasza jako problem w taki dominujący sposób? To jest w pierwszej kolejności jakaś porażka w życiu. Strata pracy, zwolnienie z pracy. Żona zostawia go, żona go zdradziła, albo mąż ją zdradził, mąż odszedł, tak? Albo dzieci są nie takie jak trzeba. Tak? Jakieś bankructwo i tak dalej, i tak dalej. Drugie to jest wypalenie zawodowe, które jest charakterystyczne głównie dla egocentryzmu, bo tam jest ten głód tego sukcesu, taki jakby taki niepohamowany, tak? Czy nie do zaspokojenia. Więc człowiek egocentryczny potrafi się poświęcać w nadziei na osiągnięcie tego celu, no i tym samym się może wyeksploatować po drodze w taki skuteczny sposób. Bardzo ciekawą miałam taką prośbę o przyjęcie na terapię jednego z ważnych menadżerów firmy, dużej korporacji. Zadzwoniła do mnie pani z HR-u, bo szukała pomocy dla menadżera, który był bardzo tam ceniony, no bo zapadł na wypalenie zawodowe. I taż pani mówi do mnie, ile to potrwa. Wie pani, to jest poważne, nie? Tam to trzeba przewartościować, więc myślę sobie, że trzeba liczyć około roku. A on mówi, rok? Nie, my szukamy jakiejś tej metody, która szybko go postawi na nogi.
Straszne.
No można powiedzieć straszne, ale dla człowieka, który w taki sposób przeżywa świat, że jesteś do użytku, że masz menadżera, który jest do użytku, jest przydatny i przestał działać. No więc go trzeba szybko naprawić, żeby z powrotem zaczął działać, nie? A nie po to, żeby go wyleczyć, no bo to nie jest, nie tu interes jest. Nie? To są stany depresyjne i poczucie pustki. Bardzo to poczucie pustki, czy te stany depresyjne bardzo są związane z tym. Czyli jeżeli jest ta pustka, to jest i stan depresyjny. Bardzo często też stany lękowe. Przestłumienie emocji, żeby wytrzymać presję w dążeniu do celu. Tak? Rozumiecie?
Stany lękowe, przestłumienie emocji, tak?
To nie jest taki strach jak w rozmyciu, taki rozproszony i taki przerażający, że zaraz po prostu otchłań cię pochłonie, tylko stan lękowy, że umrzesz, że coś się stanie, nie? Że taki jest. I to są tłumione emocje, żeby być skutecznym. Musisz stłumić emocje po drodze, tak? Żeby być egocentrycznie skutecznym, w tym sensie, że jest nastawiony i nie odpuścisz. Nie widzisz, że ta przeszkoda jest Może by warto się zatrzymać i zrozumieć, o co chodzi, czy co to jest za informacja, nie? Może zobaczyć to z innej strony, może coś trzeba odpuścić, nie? Mówię o postawie dojrzałego człowieka. To w egocentryzmie nie ma. Po prostu szukam narzędzi i dam radę, nie? Dam radę, przecisnę, zdobędę, pokonam, wygram. Nie? I jak tłumisz te emocje, no to w końcu one jakby osiągają pewien pułap możliwości do tłumienia, tak? I zaczynają się odzywać, bo potrzebują wyrazu. Nie? Mamy energię życiową, która musi być w obiegu, czyli musi być wyrażana. Emocje to jest energia życiowa, poprzez którą wyraża się nasza aktywność. Nie? Jeżeli ją tłumimy, racjonalizujemy i tak dalej, to zaczyna się zbierać i w punkcie krytycznym tworzy objaw. Nie? Tworzy objaw albo somatyczny, czyli zaczynamy chorować, albo stany lękowe, w zależności od konstrukcji czy od tendencji danego człowieka. Następnym problemem są uzależnienia, czyli na przykład można powiedzieć, że ktoś jest uzależniony od seksu. Nie? Teraz charakterystyczną cechą, jeżeli ktoś wam, egocentryk, mówi o tym, że jest uzależniony od seksu na przykład, a ma, jest biznesmenem, tak? to jest znowu rozhamowanie libido dzięki temu, że ma takie możliwości, bo żyje w środowisku ludzi bogatych, o wysokim statusie, a w tej chwili to jest dostęp do tych wszystkich perwersji jest dość powszechny i nie stanowi takiego etycznego problemu, to może się uzależnić, nie? I trudno wtedy z tego uzależnienia wyjść. I w takim stanie, a ponieważ zwykle ci ludzie też mają swoje rodziny, jakiś status dzięki temu, no więc mogą trafić z takim uzależnieniem na terapię, no bo sobie z tym nie radzą. Nie? Już się, te uzależnienia to też może być oczywiście nie tylko od seksu, ale od gier, nie? Od hazardu i tak dalej, i tak dalej. Właściwie od wszystkiego. Innym bardzo też ciekawym takim, patrząc na moją praktykę zawodową, przypadkiem dylematu klienta egocentrycznego, który zmusił go do sięgnięcia po pomoc, był dylemat z kochanką, a mianowicie taki, że miał kochankę, miał żonę, za którą nie przepadł, no ale mieli tam wspólny majątek, w związku z tym była ważna. No i kochanka, która go inspirowała i która była dla niego taką żywą, tworzył z nią żywą relację, może tak powiem. I miał dylemat, ponieważ po jakimś czasie oni się wszyscy razem spotykali. Na obiadach, na urlopach, na weekendach. Byli zamożni, więc dużo tych... No i w pewnym momencie zaczęło mu to przeszkadzać, przy czym nie miał najmniejszego zamiaru rezygnować ani z jednej, ani z drugiej. Tylko chciał...
Ale żona wiedziała, ale właśnie...
Nie, żona nie wiedziała, dlatego mu to przeszkadzało.
Aha, że może ona się dowie.
Ja bym nie myślała tymi kategoriami, że on będzie miał kłopot, nie że ona się da. To jest ta subtelna różnica, że ty myślisz, że to jest tak, bo ty myślisz w taki sposób, nie? Ty byś się bała, że ktoś się dowie. A on się tego nie boi. On się boi tego, że będzie miał dylemat, jeszcze większy problem. To subtelne różnice w tym przeżywaniu i w naszym wyobrażaniu sobie, jak kto przeżywa świat, nie? Myślimy według własnych schematów, według własnego postrzegania świata, nie? I przypisujemy komuś to samo, tymczasem nie.
Znaczy on będzie miał dylemat, tak?
On miał dylemat. Co tu zrobić? No bo co tu zrobić, wiesz, bo... Zaczęło mu to przeszkadzać właściwie, że tak jest, nie? Że się wszyscy tak razem spotykają.
To
że, i miał dylemat taki, czy zostać z tą żoną, no bo jednak ten majątek, czy z tą kobietą, się zdecydować na bycie z tą kobietą, no bo ona by go inspirowała do nowych, wiesz, takich, to była po prostu kreatywna, nie? Więc go inspirowała do różnych biznesowych pomysłów, takich nie szablonowych, no więc to go kręciło. Tu miał dylemat.
Czyli nawet nie chodziło o to, że one się spotykają, tylko bardziej o to, że się nie?
Nie. Jemu było niewygodnie. Jemu było niewygodnie. No bo zaczął, wiesz, czy to, no chce i to, ale chce jakoś tak.
Chciałby jedną i drugą i przy tym mieć komfort.
O, to jest dokładnie to, co się będzie. Tak. Tak, generalnie to zgłosił jako swoją potrzebę. On by się chciał w tej sytuacji dobrze czuć, no.
No tak, no bo nie raz na serio pomyślałam, no to nie, bo ja już oczywiście, że bała